Was serdecznie, drodzy braterstwo, spokój Wam. Na samym początku chciałbym przekazać pozdrowienia od Lubelmana w Krakowie. Na zbór pozdrawia wszystkich tutaj zgromadzonych braterstwa pokojem Bożym. Przyznam się, braterstwo, że jestem na tej konwencji w pełni pierwszy raz. Jestem pod wrażeniem. Jest to taka bardzo miła atmosfera kameralna. Taką atmosferę odczuwa się tylko na wschodzie. Drodzy braterstwo, wiele lat temu do naszego Pana przyszedł młody człowiek i zapytał się go: nauczycielu dobry, co mam uczynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pytanie to nurtowało bardzo młodzieńca. Co ma zrobić w swoim życiu, aby osiągnąć to życie, ażeby być zbawiony? Nasz Pan mu odpowiedział w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział od 16 wersetu. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: który? A jeden z trzech: tych, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim. A będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątku. I braterstwo, chciałbym, żeby tematem tej godziny, tej lekcji ze Słowa Bożego, temat będzie brzmiał następująco. Jak osiągnąć zbawienie? Myślę, że nie tylko tego młodzieńca nurtował ten problem. Jest on szczególnie ważny dla nas, żyjących pod koniec wieku Ewangelii. I chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj odpowiedzieli na kilka pytań. Co oznacza termin zbawienie? Co oznacza być zbawionym? Drugie pytanie. Jak osiągnąć zbawienie? Trzecie. Co nam pomaga, a co przeszkadza w osiągnięciu zbawienia? I czwarte. Co nam odpowiedziałby Pan Jezus na to pytanie? Oczywiście jest to szeroki temat. Mam świadomość tego, że podczas tej godzinki nie jestem w stanie go wyczerpać. Z tego powodu, że jest to obszerny temat i z powodu niedoskonałości, które człowiek grzeszny posiada. Gdy zaglądniemy do słownika języka polskiego, poszukamy słowa zbawienie. Definicja tego słowa jest następująca. Zbawienie. To, co daje ratunek, ocalenie, wybawienie od czegoś. Następny termin. Czekać na zbawienie. Czekać na kogoś, na coś z utęsknieniem. Z wielką niecierpliwością usilnie pragnąć czegoś. Dlatego, żeby uświadomić sobie, przynajmniej po części, czym jest zbawienie, my, jako ludzie ziemscy, grzeszni, musimy sobie uświadomić, jakie tarapaty doskonały człowiek kiedyś popadł w raj. W jaką niewolę popadł? Kim był? W jakiej jesteśmy niewoli i dlaczego jednak spotyka śmierć wszystkich żyjących na ziemi? Człowiek, gdy żył w raju, w społeczności z Panem Bogiem, był doskonały. Posiadał to wszystko, co marzy, o czym marzy każdy z ziemi. Posiadał życie wieczne, posiadał wspaniałe zdrowie, posiadał społeczność z Bogiem. Ziemia wspaniale obfitowała. Przynosiła plony dzieł jego rąk. Gdy człowiek zgrzeszył, utracił to wszystko. Najbardziej Adam podczas swojego życia zauważył, jak wiele stracił, łamiąc prawo Boże. Doskonały człowiek po pierwsze stracił życie wieczne. Od tej pory na każdym człowieku zaczął spoczywać wyrok śmierci. Żadnym sposobem człowiek nie mógł sobie przedłużyć tego życia, żeby żył na zawsze. Żył do pewnego okresu czasu i odchodził z tego padełu, umierał. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 3 rozdział, 19 werset. W pocie oblicza swego będziesz jadł chleb, ale wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I psalmista Dawid, pisząc w psalmie 49, a 8 i 9 wersecie mówi tak, o usiłowaniach człowieka, który chciałby żyć wiecznie. Przetoż brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek. Ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. By mógł żyć dalej na zawsze, nie oglądam go. Czy jest to niemożliwe, żeby człowiek w swojej mocy osiągnął życie wieczne? I myślę, że braterstwo przygotowując werset tematowy przede wszystkim również na to zwracali uwagę. Człowiek również stracił doskonałość. Organizm człowieka zaczął się starzeć. Zaczął niedomagać, czego tu braterstwo wspomina się, że jest udziałem zwłaszcza braci starszych wieków. Zaczęła pamięć szwankować, zaczęło to utrudniać życie codzienne. I również w pierwszej Mojżeszowej, 3 rozdziale, 22 wersecie mamy taką zmianę. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek, stał się taki jak my, zna dobro i zło. Gdyby tylko nie wyciągnął teraz ręki swojej, nie zerwał owocu, także z drzewa życia, nie zjadł, a potem żył na wieki. Z tego fragmentu możemy się domyślać, że prawdopodobnie Adam, gdy spożywał owoce z drzewa życia, one zaspokajały jego organizm w 100%, aby się mógł na nowo odradzać. W pełni, w 100%, żeby był wciąż doskonały, żeby mógł żyć wiecznie. Gdy człowiek nie miał dostępu do owoców z drzewa życia, organizm jego zaczął się starzeć niższy. Również, jak wspomniałem, człowiek stracił błogosławieństwo ziemi. Adam zauważył, że jego praca, którą wkładał, wysiał ziarno, sadził różne warzywa czy drzewa, okazało się, że wiele chwastów zaczyna wyrastać, a plony z jego pracy są mizerne. Czytamy 1 Mojżeszowa, 3 rozdział od 17 do 19. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Cierpnie i ostry wydawać ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Również gdy człowiek stracił społeczność z Bogiem, okazało się, że to również mu zaczęło stwarzać wielką trudność. Stracił jakby dostęp do źródła życia, do doskonałej informacji, jak należy żyć. A jego ciało, gdy stało się grzeszne, gdy próbował podejmować pewne decyzje w swoim życiu, okazało się, po pierwsze, że nie ma informacji od Pana Boga, nie ma tej społeczności, a po drugie, jego ciało odpowiada mu rzeczy, które są sprzeczne z Bożą wolą. Tak jak o tym wspomina apostoł święty Jakub. W pierwszym swoim rozdziale od 13. Niechaj nigdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nędzą. Gdy ciało Adama stało się grzeszne, tych porządliwości okazało się, że jest wiele. I dodatkowo stracił bezpośredni kontakt z Panem Bogiem. To wszystko Adam stracił. To wszystko my, jako jego potomkowie, straciliśmy. Co prawda, my, jako grzeszni, nie mamy pełnej świadomości tego, czym jest doskonałość, czym jest życie wieczne. Nigdy nie byliśmy doskonali. Nie mieszkaliśmy w raju. Nawet nie widzieliśmy nigdy na własne oczy doskonałego człowieka, żeby powiedzieć, jak ten człowiek żyje, jak się zachowuje, czy podlega jakimś pokusom, czy się męczy, czy jest zawsze zadowolony. Nigdy tego nie widzieliśmy. Także nie mamy tej pełnej świadomości, czym jest człowiek, który żyje pełnią życia. Ale myślę, że pewną świadomość tego, czym jest wartość życia, czym jest życie, ma człowiek, który skazany był na śmierć, gdy z trwogą oczekuje wyroku, a nagle jest łaskawiony. Bo dzisiaj się zdarza to w Stanach Zjednoczonych, tam kara śmierci w części Stanów jeszcze obowiązuje. Albo człowiek, który przeżył wielką katastrofę. Zginęło wiele osób, a tylko on, jako jeden z niewielu, uratował się. Ja pamiętam, jak w Katowicach była ta katastrofa budowlana, gdzie dach ogromnej hali runął. To ci ludzie, którzy przeżyli, to mówili, jakby otrzymali drugie życie. Jakby czuli się zbawieni, jakby dostali ogromny prezent. I myślę, że podobnie odczuwa człowiek, który dostępuje zbawienia. Prorok Job w 33 rozdziale od 26 do 27 wersetu mówi tak. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy. Pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze. I tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi mówiąc, zgrzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono. Odkupił moją duszę od wejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać świat. Ale braterstwo, świadectwo Pisma Świętego i to, że człowiek dla człowieka może być katem i to, że oglądamy tak wiele konfliktów, również to, że śmierć jest bezlitośna, zabiera naszych najbliższych, daje nam pewne poczucie, w jakie tarapaty jako człowiek grzeszny popadnie. Żeby również powiedzieć sobie po części, czym jest zbawienie, musimy przypomnieć sobie to, co Pismo Święte mówi, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Człowiek, Biblia mówi, że jest to dusza żyjąca. Z składa się z ducha, czyli z energii życia, z pewnej informacji o człowieku i z ciała. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, siódmy werset. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dych życia. Wtedy stał się człowiek istotą żyjącą. Gdy człowiek umiera, jak Biblia wskazuje, kończy się jego egzystencja. Przestaje istnieć. Duch ludzki wraca do Boga, który go dał, czyli ta energia życia, zapis o człowieku, a ciało rozkłada się w ziemi. O czym mówi Kaznodzieja Salomon, 12 rozdział, 7 werset. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. I podobieństwo, gdy człowiek umiera, wyłączają się wszystkie jego zmysły. A ponieważ nie istnieje jakakolwiek możliwość działania lub egzystencji, jest dla niego zupełnie niedostępna. I gdyby nie ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, śmierć dla człowieka byłaby unicestwieniem na zawsze. Apostoł Paweł mówi w 1 do Koryntian 15, rozdział 22, werset tak. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. I gdyby nie ofiara naszego Pana, ten duch człowieka, czyli energia życia, zapis o człowieku, jego pamięć byłyby wymazane na zawsze, bez możliwości odtworzenia kiedykolwiek. I dlatego śmierć dla człowieka jest ogromną tragedią. Jest końcem jego egzystencji. W krainie śmierci nie ma ani myślenia, ani działania, ani poznania. O czym mówi Kaznodzieja Salomon w 9 rozdziale 10 werset. I dlatego fałszywy pogląd o istnieniu duszy nieśmiertelnej autorstwa diabelskiego zaciemnia wspaniały obraz dzieła zbawienia, które przygotował Pan Bóg. Pogląd ten mówi, że jakobyż z człowieka po śmierci uwalniała się dusza, która jest samodzielnym bytem, jest duchowa, niezniszczalna i posiada nieograniczone możliwości w stosunku do człowieka ziemskiego. Jest to wielkim fałszerstwem i wprowadza chaos w zrozumienie tego, czym naprawdę jest zbawienie. Nauka ta przedstawia śmierć nie jako unicestwienie, ale jako wielkie wyzwolenie. Wyzwolenie z człowieka, jakiejś duszy, która ma nieograniczone możliwości. I nie przedstawia śmierci jako tragedii, którą jest naprawdę, ale fałszuje okrutnie tą naukę. I to powoduje, że ludzie, którzy się nie wgłębiają w tą tematykę, nie wiedzą, w jakim naprawdę są stanie i co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. I stawia to w ogóle wątpliwość potrzeby okupu Pana Jezusa, potrzeby wielkiego zbawienia, potrzeby zapłaty za grzech całej ludzkości i pomocy również całej ludzkości. Fałszuje to charakter naszego wspaniałego Stwórcy i zaciemnia jego planu. Jeżeli braterstwo po części przynajmniej wiemy, w jaką niewolę wpadliśmy, jaki przykry stan jest naszym udziałem, po części możemy mieć wyobrażenie, czym jest zbawienie. Że Pan Bóg przez swojego Syna wyrwie ludzkość, zwłaszcza wszystkich wiernych swoich naśladowców, z tego tragicznego stanu I każdy człowiek, gdy będzie chciał, przez Jezusa Chrystusa będzie mógł być zbawiony. Będzie mógł żyć wiecznie, pełnią życia, bez chorób, bez trosk, we wspaniałym świecie. I tutaj na ziemi, a dla ludu Bożego, dla Kościoła przygotowane jest coś wiele, wiele wyższego. Gledesto nawet jak się rozmawia z ludźmi. Ja pamiętam, nieraz rozmawiałem kiedyś z kolegami z pracy, gdy mówi się, że przyjdą takie rzeczy, dla ludzi jest to niemożliwe. Traktują to jako utopię. Patrząc na to, co się dzieje wokół nas, że jest niemożliwe, żeby stan człowieka aż tak się poprawił, żeby mógł żyć na zawsze. Żyć w zdrowiu, żyć w szczęściu, w radości, żeby człowiek dla człowieka był przyjacielem, był bratem, a nie był wrogiem lub zabójcą. Tak jak wspomniałem, zbawienie dla Kościoła ma jeszcze wyższy wymiar. O to, o co wszyscy się staramy. Że teraz jest szczególny czas. Pomimo dla całej ludzkości ta informacja w pewien sposób jest zaciemniona. Wszyscy, którzy idą śladami Chrystusa, idą jakby pod prąd ludzkości, tego sposobu myślenia, sposobu działania tego świata, doznają błogosławieństwa już teraz. Walcząc z przeciwnościami, aby w przyszłości żyć nie tylko wiecznie, ale mieć naturę boską, nieśmiertelną i wraz z naszym Panem przeprowadzić tysiącletnie dzieło restytucji. Objawiciel Jan mówi w 20 rozdziale, 6 wersecie tak. Błogosławiony święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Wracając do tematowego wersetu, jak osiągnąć zbawienie, to pytanie już zadawali sobie święci Starego Testamentu. Jest wiele wersetów, które o tym wskazuje. Ja może przeczytam jeden, dwa wersety. Psalm 15, werset 1. Psalm Dawidowy. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim, to zamieszka na Twojej górze świętej. Również apostoł święty Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, 10 wersetem mówi tak. Zbawienia tego poszukiwali, i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Już prorocy tęsknili za tym zbawieniem, za tym królestwem, które ma przyjść, które będzie wielkim uwolnieniem dla całej ludzkości. Również na pewno przypatrujemy się różnym religiom, które są na naszej ziemi. Każda z tych religii proponuje zbawienie. Co prawda nie ma jedności, w jaki sposób człowiek osiągnie to zbawienie. Są pewne sprzeczności w zależności od religii, ale wiemy, że Pan Bóg przygotował tylko jeden sposób na zbawienie. Pan Bóg kieruje się jednym prawem, które dotyczy ludzkości, dotyczy aniołów. Również ustanowił prawa fizyczne, które porządkują ten świat. W pogaństwie istnieje taki pogląd mówiący o reinkarnacji, czyli o wędrówce dusz. Człowiek, który umiera, niby ta dusza przekształca się w lepszy byt wyższego rzędu, jeżeli sobie zasłużył, albo przekształca się w byt o niższego rzędu, jeżeli miał być potępiony. Takich informacji w Piśmie Świętym również nie ma. Również wybawienie w nominalnym chrześcijaństwie, tak wspomniałem wcześniej, jest sfałszowane przez pogląd duszy nieśmiertelnej. Wprowadzając dodatkowe informacje o czyśćcu i o piekle, gdzie jakoby człowiek musiał bardzo cierpieć za swoje grzeszne życie, również fałszuje obraz Pana Boga. A bratestwo, jeżeli ktoś nas by się zapytał, czy przyszedł do nas na konwencję i mówi, co mam zrobić, żeby był zbawiony. Jeżeli byśmy mu odpowiedzieli, stań się badaczem Pisma Świętego, to będzie zbawiony. No to jest to prawidłowa odpowiedź. Bo mi się wydaje, że bardzo dobrze braterstwo powiedzieć. Nie ma takiej informacji w Piśmie Świętym. Biblia nic o tym nie mówi. Żeby członkostwo w jakiejkolwiek grupie religijnej, w jakimś kościele, w jakiejś organizacji dawało zbawienie. Nie ma żadnych informacji o tym w Piśmie Świętym. Bo czy przynależność do naszej grupy, do jakiejś danej grupy, czy do organizacji, czy do kościoła daje zbawienie? Nie. Zbawienie pochodzi od samego Pana Boga i tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. I tylko stając się uczniem Pana Jezusa, Jego naśladowcą, mamy możliwość osiągnąć zbawienie. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale od 8 wersetu mówi tak. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto chlubił. Jego bowiem dziełem jesteście stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg. Jak wspomniałem, to nie członkostwo w jakiejkolwiek grupie religijnej. I apostoł Paweł mówi dosadnie w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale od 4 wersetu tak. Albowiem jeden mówi, jestem Pawłowy, a drugi ja Apollosowy. To czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż jest Apollos, albo któż jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, jedną mają zadanie. I każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albo że współpracownikami Bożymi jesteście, że rolą Bożą, budową Bożą jesteście. Ale bratestwo, jeżeli w danej grupie religijnej lub w danym zborze są wszystkie warunki, które prowadzą do Chrystusa, powodują, że członkowie zboru stają się uczniami, to powiemy, że w tym zborze są błogosławione warunki, aby stać się uczniem Chrystusa i aby być zbawionym. Na ile stajemy się Chrystusowi, na tyle nasze szanse uzyskania zbawienia stają się większe. Nasz Pan powiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale 6 wersecie: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Dlatego ktoś mógłby powiedzieć jeszcze, że będzie pewne rzeczy robił, a będzie zbawiony. Będę regularnie chodził na nabożeństwa, będę czytał Pismo Święte, będę wstrzymywał się od pewnych pokarmów, będę pewne dni obchodził świątecznie, będę odwiedzał staruszków, będę głosił Ewangelię, będę dawał jałmużnę. Myślę, że te rzeczy nie wystarczą, żeby być zbawionym. Oczywiście one są pomocne. Ale Panu Bogu chodzi o coś innego. O coś głębszego. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian, 14 rozdział, od 2 do 6 wersetu pyta. Jeden wierzy, że może jeść wszystko. Słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je. Albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy? Ostoi się jednak, bo Pan ma moc go podtrzymać. Jeden robi różnicę między dniem a dniem. drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, kto je, dla Pana je, dziękując Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je, dziękuję Bogu. A te z tych wersetów wynika, że nie ma jednego sposobu oddawania czci Panu Bogu. Że w zborach są różne dary, różne talenty, którymi bracia służą. I apostoł Paweł sugeruje, że ten, kto ma dar, niech nim służy. Najpierw trzeba odkryć ten dar, rozwinąć go w owoc Ducha Świętego i nim służyć zborowi, a również i sobie, aby zbór się wspólnie budował. I apostoł Paweł mówi, że nie ma jednego sposobu, gdzie można chwalić Boga, gdzie można się budować. Są przeróżne sposoby. I tak samo obserwujemy w naszych zborach. Jedni braterstwo analizują nauki moralne, inni nauki czasowe, inne figury, typy. Nie można zbór zborowi powiedzieć, że jak będziesz tym się zajmował, akurat będziesz zbawiony. Znamy z historii naszego zrzeszenia również takie myśli, takie poglądy. Że jak będziesz się zajmował sprawami czasowymi, to będziesz zbawiony. Apostoł Paweł nic takiego nie mówi. Że przeróżnie Duch się objawia w każdym z nas. I tym chwalmy Boga, tym, co od Niego otrzymaliśmy, aby to było uwspólnione w naszym zbudowaniu. Apostoł Paweł, gdy mówi o wspaniałych darach Ducha Świętego, mówi, że powinniśmy dojść do takiego stanu serca, aby wszystko wynikało z miłości. Czytamy pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 13 rozdział, 2, 3 werset. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Choćbym rozdał całe mienie swoje, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Apostoł Paweł mówi o bardzo bolesnej prawdzie, drodzy braterscy. Wynika z tego, że choćby nie wiem, co człowiek zrobił, jak szlachetnych uczynków by dokonał, jeżeli one nie wynikają z miłości, z tego, że chcę pomóc drugiemu człowiekowi. Chcę pomóc bratu, chcę pomóc siostrze. Przed Bogiem nie ma to żadnego znaczenia. Powiem, bratestwo to jest takie wstrząsające dla mnie samego. Że jeżeli robimy coś nawet wspaniałego, a to może robi się czasami obłudnie, żeby się pokazać, przed Panem Bogiem w ogóle to nic nie znaczy. Nic. Choćby nie wiem, jak nas ludzie chwalili. Mi się wydaje, że apostoł też chce nam powiedzieć o tym, żebyśmy może nie prowadzili jakichś wielkich akcji charytatywnych. Chcieli zbawić cały świat. Ale apostoł Paweł mówi, że jeżeli rozwiniesz w sobie nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie, przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego, to możliwości człowieka teraz są niczym w porównaniu do tego, czym będzie posiadał Kościół w przyszłych wiekach. Możliwości doskonałej istoty boskiej, która będzie miała doskonały umysł, będą nieograniczone. I teraz apostoł Paweł, żebyście rozwinęli w sobie to nowe stworzenie. Żeby ta miłość wasza była nieobłudna, szlachetna. Żebyście naprawdę chcieli pomagać ludziom i to ma wartość przed Bogiem. Nawet skromne rzeczy. Jeżeli nie macie predyspozycji do pewnych rzeczy, czasami człowiek jest chory, jest słaby, nawet jakaś modlitwa, nawet westchnienie, że komuś się życzy dobrze, czy podnosi się ręce, przed Panem Bogiem to ma ogromną wartość. Apostoł Paweł mówi też, że czasami ludziom się wydaje, gdy będą przestrzegali pewnych obrzędów, to będą zbawieni. List do Kolosan, 2:18. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie. I w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Mają one pozór pobożności w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała. Ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłu. Czy te rzeczy, które ludzie wymyślają, którym się wydaje, że w ten sposób chwalą Pana Boga, że są pobożni. W historii chrześcijaństwa wiele takich rzeczy, zwłaszcza w średniowieczu wysłynęło. Ludzie biczowali się, umartwiali, okaleczali się nawet niektórzy. Wydawało mi się, że to jest pewien sposób oddawania czci Bogu. Słyszymy długie modlitwy, albo ta sama modlitwa jest wielokrotnie powtarzana. Różne ludzie mają sposoby, którym się im wydaje, że one zbliżają człowieka do Boga. Ale Pan Bóg mówi, że to nie ma dla Niego równych znaczenia. Jeżeli chodzi o opanowanie zmysłów, to nic to nie znaczy. To tylko ten, co mu się tak wydaje, unosi się pychą, bo wydaje mu się, że stoi wyżej od innego człowieka. I werset 19 wyraźnie wskazuje, że jeżeli się nie trzymamy głowy, czyli na brzegu również tego wersetu, że wszystko mogę w Chrystusie, nic nam nie może. Że wszystko ma sens w Jezusie Chrystusie. Bez Niego nie osiągniemy zbawienia. To przekracza nasze ludzkie zdolności i możliwości. Chciałbym teraz bratersku powiedzieć o pewnych rzeczach, które dotyczą naszego życia codziennego. Żeby słowa, które są wypowiadane, również miały związek z naszym życiem. Myślę również, że w tych czasach, w tych szczególnych czasach, chrześcijanin powinien sobie wyrobić dystans do rzeczy materialnych. Nie może być naszą najważniejszą troską zabieganie o ten żyw. Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 6:31-30. Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, A to wszystko będzie wam dodane. Bardzo ciekawa obietnica, którą dał nasz Pan. Nasz Pan przekonuje, żeby chrześcijanin zmienił swój sposób myślenia. Tak widzimy to, co się dzieje dookoła nas. Jak ludzie biegają, gdzie można zarobić. Pilnują, żeby pracy nie stracić. Oczywiście to też jest naszym obowiązkiem. Ale gdy to ta walka o ten byt jest walką numer jeden. Inne rzeczy się praktycznie nie liczą. A zatem są rzeczy materialne, które posiadamy, czy to są nieruchomości, albo ruchomości, powinniśmy traktować jako rzeczy wypożyczone nam do pewnego czasu, do używania. I które nie są naszą własnością, ale mamy wypożyczone na pewien czas, czy to do ich zużycia naturalnego, czy to może do momentu kadzieży. Różnie to życiu bywa. Nic materialnego z sobą nie weźmiemy z tego świata. Nie zachowamy z sobą na zawsze. Apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, 7 werset tak. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też nic wynieść nie możemy. Chrześcijanin, kupując jakąś rzecz materialną, nawet bardzo drogą, nie powinien przywiązywać do niej serca. Powinien ją traktować jako pewną wartość funkcjonalną, że ona mu jest potrzebna do życia codziennego. Ułatwia mu życie, staje się jego życie codziennie łatwiejsze, może przyjemniejsze. Rzeczy materialne mają jeszcze jedną wadę. Tak jak wspomniałem, cieszymy się nią, nagle ktoś nam ją ukradł. Albo z czasem niszczego. Nikt na tym świecie nie da nam gwarancji, że jeżeli coś kupimy sobie, albo w jakiś sposób nabędziemy, że będziemy właścicielem tej rzeczy do końca. Bo ludzie są teraz tak bezczelni, że przyswajanie, przywłaszczanie cudzej własności stało się prawdą. Nawet braterstwo, taka rzecz nieruchoma, jak dom czy mieszkanie, nawet ktoś sobie, że buduje wymarzony dom, nie można go ukraść, nie można go przenieść. Jakby chciał, to mógłbyś przenieść, ale to wtedy nawet ten wymarzony dom, w nocy przychodzą czasami do nas tacy goście, których byśmy nie chcieli nigdy widzieć w naszym domu. Albo nam coś zabiorą, wyniosą, kradną, to jeszcze pół biedy. Ale jak zrobią jeszcze krzywdę komuś z domowników, no to już jest okrucieństwo. Także pokładanie nadziei, zwłaszcza przez chrześcijanina, w rzeczach materialnych jest bardzo złudne. Nie trzeba nawet czytać Pisma Świętego, żeby się o tym przekonać. Ludzie, którzy posiadają wiele majątności, wcale nie żyją tak wspaniale, a strach i powodów mają mnóstwo. Natomiast co się zmieniło w naszym kraju, że w przeciągu kilkunastu lat, może 20 lat, takie ogromne zmiany u nas nastąpiły? Rzeczy materialne stały się taką wielką pokusą. Nie tylko dla świata, ale również dla nas, dla poświęconych. Pamiętacie, braterstwo, jeszcze gdy była gospodarka socjalistyczna, tam było planowanie 5-letnie, władza planowała, co należy produkować dla ludu. No i nikt się tam specjalnie nie pytał, kto jest ludowi potrzebny, ale nie było tych towarów na rynku i co było wyprodukowane, praktycznie wszystko się sprzedawało. Zmieniły się czasy w 1989 roku, gdy nastała gospodarka rynkowa. Zaczęto najpierw zbadać preferencje ludności, mody, zainteresowania, żeby na podstawie tego produkować różne artykuły. To również okazało się trudne, bo mody, zainteresowania szybko się zmieniały i trudno było nadążać, trafiać z taką produkcją, żeby miała zbyt na rynku. Wpadnięto na taki pomysł, że po co szukać zainteresowań ludzkich, jak można pewne zainteresowania kreować. Można samemu wprowadzać pewną modę na pewne artykuły, żeby ludzie kupowali to, co my wykreujemy. I uruchomiono sztaby specjalistów z dziedziny marketingu, public relations, żeby kreować pewne towary czy usługi, które niekoniecznie są nam potrzebne, ale żeby wmawiać ludziom, że bez tego nie możesz się obejść. I że nawet jeżeli coś masz, to pasowałeś przed czas, żebyś to zmienił na nowy model. Myślę, że dla chrześcijanina jest to jedna z największych prób w czasach dzisiejszych. Ponieważ doświadczamy wielu pokus i złudzeń, nie tylko my, ale również cały świat. To jest to, o czym mówił objawiciel Jan w 3 rozdziale, 10 wersecie. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, By przy mnie wytrwać, przetem ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. To świadectwo, że dożyliśmy tych czasów, że ten szał zbudzenia, to co dotyka nie tylko nas, ale również cały świat, w naszym kraju jesteśmy tego świadkami. I walka toczy się zwłaszcza w naszym umyśle. Bo jak podjąć decyzję, jeżeli cały czas ktoś nam wmawia, że bez tego się nie obejdziesz, musisz coś nowego kupić. Albo jeżeli nie masz tego, twój sąsiad sobie kupił, czy ktoś z rodziny, ty też musisz kupić. Kiedyś byłem u znajomego, opowiadał mi, że tych rzeczy, które miały być tak niezbędne w jego życiu, zwłaszcza żona, prosi go, żeby kupił pewne rzeczy, to mówi, cały strych ma tych rzeczy niezbędnych. A były tak niezbędne, i teraz siedzą na strychu niszczenia. Protestwo, dożyliśmy czasów, gdy porządliwości ludzi są eksponowane. Jak wspomniałem, w poprzednim systemie socjalistycznym, gdy człowiek wchodził do sklepu, to co widział na półce? Oce, no to jedno z najbliższą podpowiadają. No i protestwo, ja będę moim dzieckiem, wszedłem do tego sklepu, no i patrzę, pytam się, jest coś? No jest, no co jest? Oce. No, jak to mogło być obiektem pożądania człowieka? Ileż tego ostu człowiek w życiu zużył? Człowiek odwracał się na pięci i wychodzi. Puste półki były. A teraz wchodzimy do sklepu i jest masa różnych towarów. Towary to jeszcze pół biedy, ale co się ludziom proponuje? Rzeczy, które są niemoralne, które są wyuzdane, mówi się ludziom, że tobie się to należy. Tobie to stwarza przyjemność, więc tobie się to należy. Przyszedł czas, że mówi się bezwstydnie o rzeczach haniebnych i niemoralnych. I praktycznie, gdy chrześcijanin sam sobie nie postawi pewnej bariery, nie jest wzmacniany, tak jak ten werset mówi, przez naszego Pana, praktycznie nikt nie ma nad tym kontroli. Nawet w zborach dochodzi do sytuacji, gdy pewne rzeczy niemoralne są przygłaskiwane, które są niezgodne z Pismem Świętym. Nawet zbór w tych czasach nie jest gwarancją wykonywania prawa Bożego. I to jest dla nas na pewno wielkie doświadczenie. Bo można się zastanowić, czy jeżeli będziemy robić tak jak świat, nikt nas nie będzie hamował, czy rzeczywiście chcemy być naśladowcami Jezusa Chrystusa. I czy okażemy się wierni w zasadach prawa Bożego. To jest taki praktyczny przykład. Ktoś z nas, jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy poświęceni, podejmujemy decyzję zakupu na przykład domu, mieszkania czy samochodu. Są to bardzo drogie rzeczy i wielu z nas na nie nie stać. Jak należałoby podejść do takiego zagadnienia? Jak należałoby podjąć taką decyzję? Myślę, że jeżeli chrześcijanin chce podjąć taką decyzję, najważniejsza jest na początku modlitwa. Modlitwa, bratestwo, po to, żeby Pan Bóg nam objawił, czy rzecz bardzo drogą, którą chcemy kupić, jest nam rzeczywiście potrzebna. Czy to wynika z naszych potrzeb, czy jest to jakieś złudzenie, któremu się poddaliśmy, ktoś wykreował w nas pewną potrzebę, powiedział nam, że jest coś niezbędne, a w rzeczywistości okaże się, że jest nam to zupełnie niepotrzebne. Jeżeli się okaże, że jest nam to potrzebne, drugim krokiem się wydaje jest to, żeby zastanowić się, czy nie faktycznie nam coś stać. Bo nie można powiedzieć, że mój brat to kupił, czy brat zboże, czy mój sąsiad. Każdy z nas ma inne dochody, inne wydatki, inne oszczędności. Każdy sam powinien zważyć swoje możliwości. Również nie można nieosobnie zaciągać kredytu. W tym czasie kredyty hipoteczne nawet banki udzielają na okres 35 lat. Na testo 35 lat spłacania w miesiąc rat. Murem nie do przebicia dla nas jest przyszłość. Tak śpiewamy, Pan przyszłość oczą skrył. Również tu jest modlitwa potrzebna. Jeżeli dzisiaj mi się w miarę dobrze powodzi, to nie wiem, co będzie za rok. Nie wiem, co będzie za miesiąc. Nie wiem, czy jutro jeszcze będę miał pracę. I tu również jest potrzebna modlitwa, żeby Pan w jakiś sposób nam pewną rzecz objawił. Są to obywatelstwo bardzo trudne decyzje. Bo może się okazać, że kupiliśmy coś, co tak naprawdę nam jest w ogóle niepotrzebne. Lub nas na to nie było stać. I dodatkowo zadłużyliśmy się na wiele lat. Apostoł Piotr mówi w swoim drugim liście, 19 wersecie, może 18-19. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. A ten kredyt miał być taki leciutki jak piórko. Widziałem taką reklamę. Tak spada. A okazuje się, nie możemy go udźwignąć. Apostoł Paweł mówi, drogoście kupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Dlaczego bratelstwo mówiłem tak o tych rzeczach materialnych? Mi się wydaje, że jest to bardzo duże zagrożenie czasów nam współczesnych. Nasz Pan, gdy mówił przypowieść o czworakiej roli, to w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale i 22 wersecie mówi tak. A posiany między cierpnie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu. Nie wydaje. Czyli jest to bardzo duże zagrożenie. Ta ułuda, to, że możemy sobie wszystko kupić. Możemy jechać na taką wycieczkę, na takie czasy. Możemy mieć dom duży, możemy mieć mieszkanie, możemy mieć nowy samochód. Jest to ułuda bogactwa, która powoduje, że człowiek nie wydaje plonu i niestety rozmija się ze zbawieniem. Pan Jezus powiedział, że nie można dwom Panom służyć. Panu Bogu i namionu. Bo któregoś Pana będzie miłował, a któregoś będzie nienawidził. Dopóki Pan Bóg nie jest naszym Bogiem, a Pan Jezus nie jest naszym Panem, nie możemy osiągnąć zbawienia. I myślę, że to również jest dla nas lekcja. Czasami zostawiamy sobie jakiegoś Pana w swoim życiu. Jakieś zabezpieczenie. Dla jednego to są pieniądze, dla innego może jakaś kariera, pozycja w firmie. Może dzieci, może w czymś pokładamy nadzieję. Ale dopóki Pan Jezus powiedział, nie wyzbędziesz się tych nadziei na rzecz najwyższego Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie będziesz mógł być zbawiony. I Pan Jezus dalej mówi, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam dodane. Jak można bratelstwo zrozumieć tę obietnicę? Czy wydaje, że poszukiwanie Królestwa Bożego to jest wkładanie całych swoich sił, swojego czasu, swoich talentów, praca nad swoim życiem, aby stać się zbawionym? Każdy z nas musi znaleźć to, ten sposób, który go buduje do Pana Boga, który go przybliża przez Jezusa Chrystusa. Pewne cechy charakteru, predyspozycje, którym mógł służyć. Dlatego zobaczcie, stając się lepszym, stając się zaufanym człowiekiem, pomocnym, nawet jesteśmy zauważani przez swoich sąsiadów, swoich pracodawców. I również to powoduje, że człowiekowi się lepiej w życiu powodzi. Również Pan wspiera swoich świętych w trudnych sytuacjach, jak to mówił psalmista, że zestarzał się, a nie widział, żeby sprawiedliwy lub jego dzieci przebrały chleb. Pan Jezus mówi w innym miejscu, że chcąc osiągnąć zbawienie, musimy zgromadzić sobie skarb w niebie. Skarb w niebie to jest coś niematerialnego, co możemy przenieść z tego świata do nieba. Nasz wspaniały charakter, nasze uczynki, rozwinięte nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Świadectwo to jest nasze najlepsze zabezpieczenie. To jest nasza polisa w niebie. To jest nasze konto, którego nikt nie zerknie. To jest największa stopa zwrotu, jak mówi się w języku finansowym. Że wkładamy z naszej, to co włożyliśmy swoim życiem, w stosunku do tego, co otrzymamy od Pana Boga, jest nic niż. To, co apostoł Paweł również mówi, że wszystko, czy mógłby się szczycić, poczytał w swoim życiu za śmiecie. Wszystkie zdolności, wykształcenie, majątność, może jakieś upady, czyli uznać za śmiecie. Musimy dojść do przekonania, że tylko w Panu Bogu i w Jego Synu możemy osiągnąć zbawienie. I bratestwo to pytanie, które zadał młodzieniec. Ja tak kiedyś się zastanawiałem, jakbyśmy my mieli dzisiaj możliwość zadania naszemu Panu to pytanie. Najpierw myślałem, żebyśmy wszyscy z radością pytali o to naszego Pana. Ale później sobie pomyślałem, że jeżeli dowiedziałbym się o takiej rzeczy, że musiałbym z przykrością odejść, to tak powiem bratestwu, że nie wiem, czy byśmy się wszyscy odważyli na to pytanie. Bo mogłoby się okazać, że to, co buduje w swoim życiu, nie jest oparte na Chrystusie. Buduje coś, zabezpieczenie, czy jakiś majątek dla siebie, dla dzieci, czy coś innego, czy po prostu robię karierę zawodową. Są przeróżne możliwości. Mogłoby się okazać, że Pan Jezus powiedział, musisz to wszystko dostać. I przypuszczam, sam się tak zastanawiam, czy bym może z jakiegoś powodu nie musiał odejść z przykrością. I również należy sobie postawić pytanie, że jesteśmy ileś lat poświęceni. Czy rzeczywiście zmieniło się nasze życie? Czy widzą to nasi sąsiedzi, nasi koledzy w pracy, w szkole? Czy rzeczywiście coś zmienia się w naszym życiu? Że to, że jeżdżę na konwencję, biorę udział w badaniach, w zeznaniach świadectw, czytam Pismo Święte, zmienia faktycznie moje życie. Również trzeba się nad tym głęboko zastanowić. Powiem bratestwo, również ostatnio się nad tym zastanawiam. I myślę, że podsumowując te parę słów, chciałbym tylko jeszcze raz przypomnieć najważniejsze punkty z tej lekcji. Zbawienie, definicja, to co daje ratunek, ocalenie, wybawienie od czegoś, na coś, czego oczekujemy z tęsknieniem. Żeby opowiedzieć sobie czym jest zbawienie, musimy uświadomić sobie, w jakie tarapaty popadliśmy. W jakiej jesteśmy niewoli i co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Zbawienie pochodzi od samego Pana Boga przez Pana Jezusa Chrystusa. Jest z łaski, nie jest naszą zasługą, ale od nas zależy, czy go osiągniemy lub nie. Na każdym z nas ciążył wyrok śmierci. Mieliśmy umrzeć na zawsze, ale dostępujemy zbawienia. Dostępując zbawienia, ludzie będą żyli wiecznie i to we wspaniałych warunkach. Bez chorób, grzechu, przemocy, śmierci i w harmonii ze Stwórcą. Kościół otrzyma wyższy stan, otrzyma boską naturę, będzie bezpośrednio w społeczności z Bogiem. Jak osiągnąć zbawienie? Również tego poszukiwali prorocy, mężowie Starego Testamentu. Świadectwo Pisma Świętego wskazuje, że nie ma jednego sposobu na zbawienie dla ludzkości. Oprócz tego, że pochodzi ono od samego Pana Boga przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Każdy człowiek w swoim życiu musi przejść inną drogą. Czym innym się buduje, ma inny charakter, musi przeżyć inne doświadczenia. Czasami zastanawiam się, dlaczego takie doświadczenia przychodzą na mnie, na innych dni. Może Pan Bóg chce, żebym się czegoś nauczył. I to, czego się nauczę, będzie przydatne w dziele naprawy ludzkości. Nie ma pewności, że chodząc na zebrania, czytając Biblię, odwiedzając starsze osoby, że będziemy zbawieni. To wszystko jest dobre. Ale gdy jest oparte na głowie, na Chrystusie. I wynika to ze szlachetnych pobudek serca, z miłości. To ma tylko wartość przed Bogiem. Chrześcijanie powinni wyrobić sobie dystans do rzeczy materialnych, które są przemijające. Mają one dla niego tylko wartość funkcjonalną. Używa je tylko do pewnego czasu, później one niszczeją lub ktoś inny sobie je przywłaszcza. Podczas zakupu drogich rzeczy, tak jak wspominaliśmy, potrzebna jest przede wszystkim modlitwa. I zastanowienie się nad tym, czy rzeczywiście coś jest nam potrzebne, czy podlegamy pewnemu zbudzeniu. Żeby przypadkiem nie stać się niewolnikiem na wiele, wiele lat. Porządliwość rzeczy materialnych i umiłowanie tego świata jest w tym czasie szczególną próbą i doświadczeniem dla nas poświęconych. Czy wydaje braterstwo to, czego doświadczali bracia po wojnie, tam szli na pogrzeb, przyszli na zebranie, ktoś ich obrzucał kamieniami, tam miałczał, czy robił na złość. Dzisiaj raczej nie spotyka się tego. Dzisiaj ta walka, która się toczy, toczy się w naszych myślach. Nikt tego nie widzi. Widzi to Pan Bóg, widzi Pan Jezus. Jeżeli z tym się bracią nie zwierzymy, jest to bardzo trudne i wymaga od nas wielkiej pomocy ze strony Pana Boga. Poszukiwanie Królestwa Bożego na co dzień, staranie się być szlachetnym człowiekiem, czyli rozwój nowego stworzenia, być godnym zaufania, sprawi, że otrzymamy od Pana Boga najwyższą nagrodę, ale również u ludzi zdobędziemy szacunek i będziemy mieli błogosławieństwa tutaj na tej ziemi. Ja w bratelstwu jeszcze czytam na koniec życzenia, które też są odpowiedzią na to pytanie, czy wydaje, że nikt inny jak Pismo Święte udziela nam najlepszych odpowiedzi. W drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale, trzeci do 11 wersetu. Jest wzmianka o tym, jak można osiągnąć zbawienie. Tylko apostoł Piotr mówi o dwóch rzeczach. Że jedna część pochodzi od Pana Boga, a druga pochodzi od nas. Ta nasza cząstka jest bardzo skromna, ale jest niezbędna, żeby to zbawienie otrzymać. Czytamy od trzeciego wersetu tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Czy jest niejako, że Pan przygotował dla nas wszystko, co jest nam potrzebne do zbawienia. Dał swojego Syna na ofiarę, zlał Ducha Świętego w dniu pięćdziesiątnicy, błogosławił zborom przez cały czas, dał tak wspaniałe obietnice, ale apostoł Piotr mówi o drugiej stronie, która nas dotyczy. Od wersetu 5. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie wiarę waszą cnotą, cnotę poznania. Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawnych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Myślę, że każdy z nas pragnie tego z całego serca, abyśmy osiągnęli to zbawienie. Może czasami troszeczkę zapominamy, że jest nad nami Pan Bóg, jest nasz Pan Jezus Chrystus, który nam dopomaga, że w Nim musimy pokładać nadzieję. Jeżeli będziemy często sobie o tym przypominali, nie wkładnij nadziei w rzeczach ziemskich, materialnych, czy w sobie samym, jest duża nadzieja, duża szansa, że osiągniemy to zbawienie, czego braterstwu z całego serca życzę tutaj na Boże. Amen.